Kochani, dzisiaj katecheza jest krótka. Otóż przypomnę tylko, że kontynuujemy rozważania piątej Ewangelii. Ta piąta Ewangelia to jest Ewangelia o Duchu Świętym, napisana niedosłownie przez Jana Pawła II, a więc jest to zbiór wszystkich jego myśli zapisanych i wygłoszonych przez długie lata jego pontyfikatu, gdzie mówił o Duchu Świętym. I my od ponad pół roku uczymy się teologii Ducha Świętego, zapoznając się właśnie systematycznie z tym, co głosił o Duchu Świętym Jan Paweł II. Przypomnę tylko wspólnotowiczom, że ostatnio rozważaliśmy temat obecności działania Ducha Świętego we wspólnotach. We wspólnotach, czyli w pewnym zgromadzeniu osób gromadzących się po prostu na modlitwie, gromadzących się na Bożą chwałę. Oddzielnie zajmowaliśmy się wcześniej obecnością i działaniem Ducha Świętego w Kościele, również jako wspólnocie. I tutaj wypunktowałem cały szereg myśli, jakie Jan Paweł II głosił, szczególnie przypominając wtedy, kiedy gromadził wokół siebie właśnie wspólnoty. A było takie spotkanie, ogromne spotkanie kiedyś w Rzymie, odnowy w Duchu Świętym z Janem Pawłem II. Było też spotkanie na osobiste zaproszenie Jana Pawła II, zjechał się cały neokatechumenat z całego świata. Że już nie wspomnę o największym, najpiękniejszym wydarzeniu, o ludziach młodych, których Jan Paweł zaczął zwoływać na Światowe Dni Młodzieży. Benedykt XVI kontynuuje te zupełnie niezwykłe zgromadzenia. Pamiętajmy o tym, że nikt nigdy w historii świata, to jest potwierdzony fakt, nie potrafił zgromadzić wokół siebie milionów ludzi na jednym miejscu. Myśmy się radowali, jak na Błoniach Krakowskich doliczono się 1,5 miliona Polaków i wielu sąsiednich państw, ale rekordów to była Manila na Filipinach, 7 milionów ludzi. Przyszło po to, aby spotkać się z Janem Pawłem II, prorokiem wszechczasów. Więc każde słowo, jakie jest zapisane w tej mądrej księdze, Ewangelii o Duchu Świętym, dla mnie jest najlepszym wykładem teologii Ducha Świętego. Miałem tą łaskę ogromną przez 2 lata, będąc na studiach teologicznych w Lublinie, przez 2 lata uczestniczyć w seminarium doktoranckim właśnie z pneumatologii, czyli nauki o Duchu Świętym. Ale nawet tam, w tym gronie mądrych głów, gdzie ja tam byłem taki malutki, tylko chciałem słuchać, okazało się, że nie, że mój wspaniały, cudowny ojciec duchowny, ojciec Wacław Hryniewicz, chciał słuchać tego, co ja powiem. Twierdził, że on już na to nigdy nie wpadnie. Potrzeba świeżego powiewu, bo Duch Święty nie da się zamknąć w opasłych tomach najwybitniejszych nawet teologów. I to, co chcę wam dzisiaj tylko powiedzieć w kilku zdaniach od Jana Pawła II, jest po prostu genialnie odkrywcze. Krótki dzisiaj temacik: Duch Święty a ekumenizm. Czyli właśnie, no tak akurat zostało to ułożone, że ten temat w kolejności przypada na ten tydzień, kiedy będziemy się modlić o jednych chrześcijan. Pierwsza myśl jest taka, że podstawą, fundamentem nie tylko jedności, do której dążymy, jedności wszystkich odłamów chrześcijaństwa, ale fundamentem w ogóle rozpoczęcia jakiejkolwiek drogi w kierunku naszych braci z innych wyznań, jest obecność Ducha Świętego. Jeśli kapłan, jeśli ksiądz profesor, jeśli wspólnota nie zaprosi najpierw Ducha Świętego i nie pójdzie za Jego natchnieniem, to nigdy do żadnej jedności nie doprowadzi. Nie ma takiej możliwości, bo to Duch Święty jest dawcą, gwarantem i fundamentem jakiejkolwiek jedności pomiędzy nami. Jeśli ona zaistnieje pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim, a Kościołem ogromnym, i to Kościołem, który najszybciej się w tej chwili rozwija, mianowicie Kościołem prawosławnym, zwłaszcza na wschodzie, w Rosji, to jedność tych dwóch kościołów rozpocznie się od żywej obecności Ducha Świętego. I to musimy, o tym musimy wiedzieć i pamiętać, że będąc we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, już jesteśmy w pewnym sensie wyróżnieni. Bo cała formacja naszej drogi przemiany naszego życia na tym się opiera. Bez obecności, żywej obecności Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Jesteśmy martwi. Możemy się wysilać, możemy się starać. Wielu było takich tytanów również w Kościele, którzy na własną rękę, bo był mądry, bo był wykształcony, bo miał ideę, bo miał wizję. Wszystkie wizje niepochodzące od Ducha Bożego padną, wcześniej czy później. Nie ma takiej możliwości innej drogi. Doświadczenie ekumenizmu pozwala nam lepiej to zrozumieć. Tylko pytanie, jakie doświadczenie ekumenizmu na Podhalu? Jakie? Gdzie nie zajedziemy, do której wsi, to są parafie rzymskokatolickie. Mamy grupę, dla mnie akurat niektórzy z nich, nie powiem, że są przyjaciółmi, ale bliskimi znajomymi. Szanuję ich ogromnie. Jest w Nowym Targu zbór zielonoświątkowy, a więc to są jedyni przedstawiciele protestantyzmu tutaj. Jest wspólnota takiego amerykańskiego wolnego kościoła. Też tam mam przyjaciół, nawet samego pastora, od wielu lat w Zakopanem. I skutek tego jest taki, że większość z nas, właśnie katolików, jest totalnie zamkniętych na braci protestantów. Nie dlatego, że mamy złą wolę. Myślę, że w dużym stopniu dlatego, że jesteśmy w jakimś sensie skazani na siebie samych. I chwała Panu. Można się tylko cieszyć, dziękować Bogu, że Podhale, szeroko nawet rozumiane, jest ostoją Kościoła rzymskokatolickiego. Tylko nie bądźmy tacy zatwardziali, zamknięci i nie odrzucajmy, jeśli pojawiają się, zwłaszcza przyjeżdżają tutaj na nasz teren, nasi bracia, siostry, chrześcijanie z innych wyznań. A my jesteśmy w klapach na oczach. Uczmy się kochać. I że moja refleksja jest słuszna w tej chwili, to niech to potwierdzi cytat dosłowny, żeby nikt nie miał wątpliwości, a tym bardziej nie stawiał mi zarzutu, że to ja jestem z mojej własnej potrzeby ekumenistą. Tak, jestem. Poszedłem na teologię w 73 roku i świadomie od pierwszego roku interesował mnie tylko ekumenizm. Na pierwszym roku z judaizmem, na drugim roku z hinduizmem, na pozostałych dwóch latach prawdziwy ekumenizm wewnątrzchrześcijański, a zwłaszcza z prawosławiem. W encyklice Et Unum Sint Jan Paweł II mówi tak. Tam, gdzie istnieje szczera wola pójścia za Chrystusem, Duch Święty sprawia często, że Jego łaska rozlewa się innymi niż zwykle drogami. Czujecie to? Innymi drogami. I ja ufam natchnieniu Jana Pawła II i się nie zawiodę. Bo ten cytat mi mówi jasno i wyraźnie. Kabat, ty nie masz monopolu na prawdę Bożą i nigdy jej mieć nie będziesz. Nawet jeśli Duch Boży cię napełnia i prowadzi, nigdy nie pomyśl, że tylko ty masz monopol na Bożą prawdę.
Proszę przeczytaj.
Bo nigdy nie wiemy, jaką drogą Duch Święty chce prowadzić mojego brata i siostrę, który jest w innym kościele, który jest w zborze protestanckim, zielonoświątkowym, który jest od wieków wierny cerkwi prawosławnej, cerkwi grekokatolickiej. Długo bym jeszcze mógł wymienić, jak wiele jest kościołów. Mało tego, powstają również w Polsce nowe wspólnoty kościołów wolnych, niezależnych. Tak uważają. Nawet nie są protestantami. Wedle tego słowa Jana Pawła II, nikt z nas nie dostał prawa, aby oceniać drogę kogoś, kto idzie zupełnie inaczej niż ja. Choć może mi się to nie podobać. Ma prawo. Kochać mam wszystkich, szanować mam wszystkich. Tam, gdzie istnieje szczera wola pójścia za Chrystusem, Duch Święty sprawia często, że Jego łaska rozlewa się innymi niż zwykle drogami. To są słowa na miarę dzisiejszych czasów. Ponieważ czas chrześcijaństwa w trzech wyznaniach, katolicyzm, protestantyzm i prawosławie, widocznie się skończył. Duch Święty znalazł nowe drogi, bo wieje, kędy chce. I my musimy to wiedzieć, my musimy o tym wiedzieć i pamiętać, zwłaszcza kiedy stajemy oko w oko z bratem, którym przed soborem szczególnie nazywało się bratem odłączonym. To nie jest zbyt miłością pałające określenie dla mnie. Ja go nigdy nie użyłem. Jeszcze jedna myśl, mianowicie powiedziałem na początku, że ten Duch Święty jest darem, on chce być darem, jest darem przekonywującym, pociągającym, zachęcającym do jedności nie tylko w Kościele katolickim, nie tylko w cerkwi prawosławnej. To też musimy serce nasze otworzyć i pozwolić Duchowi Świętemu działać tak, jak chce i gdzie chce. A więc możemy z założenia przyjąć, że u naszych sąsiadów, braci protestantów, Duch Święty jest obecny, działa i prowadzi ich taką drogą, jaką prowadzi. My możemy tylko uwielbiać Pana w każdym z nich. Możemy uwielbiać Pana, możemy tęsknić, możemy prosić Pana, abyśmy byli jedno. Abyśmy spotkali się wreszcie razem. I nie musimy być tacy sami. Zauważcie, to jest też Jana Pawła II pojęcie ekumenizmu. My nie mamy być tacy sami. My nie musimy być tacy sami. Ale możemy być w jedności. Różnić się, być w jedności pomimo różnic. To jest Boże myślenie, Boża miłość. Taka jest Boża miłość. Kochać pomimo. Jezus nas uczy kochać nie za coś. Bo ktoś jest piękny, bo ktoś jest mądry, bo ktoś był dla mnie dobry, bo to, bo tamto. To jest ważne, to jest wszystko ważne i ludzkie. Ale Jezus nas wzywa do miłości pomimo wszystko. Ponad tym wszystkim. To samo czyni Duch Święty w temacie jedności. Tu niech będzie dla nas, kiedykolwiek nachodziły nas wątpliwości, to wystarczy sobie tylko przypomnieć, co zrobił Jan Paweł II, o ile dobrze pamiętam, dwukrotnie w Asyżu. Starsi pamiętają. Dla mnie to był szok nieprzeciętny. To tylko tak wielki prorok czasów naszych, jak Jan Paweł II, mógł się wznieść ponad wszelkie ograniczenia teologiczne, kościelne, papieskie, bo to zrobił. I zaprosił do Asyżu nie tylko braci chrześcijan, zaprosił głowy wszelkich wyznań. Nawet te, za które w niektórych środowiskach Kościoła uznawane są za demoniczne, za szamańskie. Bo sami wiemy, że tych religii, zwłaszcza wschodnich, jest mnóstwo. Jan Paweł II z taką pokorą się pochylił przed nimi, że zaprosił ich wszystkich. I oni przyjechali. I oni stanęli razem z nim na oczach całego świata do modlitwy. Czy Duch Święty nie był w tym obecny? Oj, myślę, że się napracował bardzo mocno.